Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
W naszym studiu ukraińska dziennikarka, komentatorka i historyk Oksana Bieliakowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prezydent Polski Karol Nawrocki nie chce przyjechać z wizytą do Kijowa. Jak pani ocenia to stanowisko?
To znaczy, że ja w ogóle nie wiem, czy on chce, czy on nie chce, bo przecież nie było to jakieś jego wypowiedzenie, tylko to była wersja ambasady ukraińskiej, prawda? Ambasador ukraiński przyszedł do media i powiedział, że taka sytuacja, mamy 3 terminy, a żadnego z terminów prezydent Polski nie wybrał, nie zaakceptował, także no trudno, ale... Ja nie bardzo rozumiem, co tu mogą pomóc media, oprócz tego, że jest taka, ja bym powiedziała, fala hejtu. Od razu bardzo dużo komentatorów polskich, nie tylko w telewizji, to takie youtubery też, prawda, zaczęli mówić, że niby nie musi prezydent Polski jechać, całować tam rączkę przy jednym kolanie prezydentowi Ukrainy. Jak prezydent Ukrainy chce, to niech przyjedzie pociągiem, bo teraz jest...
Tak powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Nawrockiego Marcin Przydacz. Dosłownie mam ten cytat. Jeśli pan prezydent Wołodymyr Zełenski chce zobaczyć Karola Nawrockiego, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wsiadł w pociąg i przyjechał do Warszawy na spotkanie. To są chyba mało dyplomatyczne słowa.
A proszę pana, teraz my wszyscy jesteśmy w tak zwany postprawdzie, prawda, postmodernie, to wszystko, co się dzieje, jest obgadywane i w te różne teorie to po prostu no, nie zawsze są rzeczywistością. Każdy widzi tą sytuację ze swojej strony. Ja mówię, że wcześniej no to chyba... byłoby trochę inaczej, że żaden z tych polityków nie wszedłby na antenę, powiedzmy, i nie zaczął jeden się skarżyć, że prezydent Nawrocki nie jedzie, a drugi mówić, że jak chce się zobaczyć, to się wsiada i przyjeżdża. Po prostu moim zdaniem to nie dodaje żadnych plusów do wizerunku ukraińskiego tutaj w Polsce. Ostatnio widzę sytuację bardzo tragiczną, no bo jestem od 5 roku życia w Polsce z przerwami i pierwszy raz mi się zdarzyło, kiedy, nie wiem, może dlatego, że taka fala tych uchodźców w cudzysłowie, bo nie są do końca uchodźcami, chronione przecież tylko przez ustawę, jest tutaj z Ukrainy. Może nie najlepsi reprezentanci przyjechali, bo zawsze jak jechałam do Polski, no to bardzo wszyscy byli życzliwi, przyjemni, mili i mi się zawsze nasuwa się ten taki... nie wiem, powiedzmy w cudzysłowie kawał, że teraz rozumiem, czym się różni delegacja na wysokim szczeblu politycznym od, przepraszam, emigracji, bo kiedy jedziesz w delegację, kiedyś miałam taką sytuację, że szef kancelarii prezydenta Komorowskiego zapraszał tam nas na spotkanie i no wszyscy po rączkach całowali na granicy, wszyscy mówili proszę bardzo, bo takie zaproszenie wystawione i tak dalej. A teraz, no jak ten człowiek ukraiński przyjeżdża na granicę, no to szczerze mówiąc, nie jest tutaj tak dobrze widziany i fajnie jakoś tam przyjęty. No trudno, no taka jest sytuacja na
kończąc
dzień
ten wątek, pani zdaniem prezydent Karol Nawrocki jednak powinien odwiedzić Kijów? To byłby ważny gest solidarności dla Ukraińców?
Absolutnie nie powinien, moim zdaniem. Ja dlaczego? Tak rozumiem, że no słuchajcie, prezydent to jest człowiek, prawda? Na przykład jak ktoś utykał jeszcze nie będąc prezydentem, to jak się stał prezydentem, to i tak dalej utyka. No takie rzeczy tam, jakiś Churchill, nie Churchill, mieli różne swoje wady i zalety. I nie można z dnia na dzień zacząć być kimś innym. Jeżeli człowiek po prostu ma inną wizję świata, no bo pojechał do Stanów Zjednoczonych na przykład, to znaczy, że wybiera sobie partnerów, które są mu bliskie jakoś tam, nie wiem, z jakichś powodów. Ukraina jest teraz bardzo uzależniona od Polski, trzeba o tym pamiętać. Na ile ja rozumiem, to prezydent Duda nawet w którymś momencie powiedział, że nam taki nikt nie dziękuje za to, że udostępniliśmy Rzeszów i tak dalej, że tyle wszystkiego robimy dla Ukrainy. Nas naprawdę no, musimy być pewni tego, że Ukraińcy są strasznie, po prostu koszmarnie wdzięczni, jeżeli to w ogóle istnieje coś takiego, ale ich rzeczywistość jest na tyle nienormalna w tym momencie, że oni po prostu mogą tej wdzięczności nie okazywać w taki jakiś przyjemny sposób, ale naprawdę są wdzięczne, bo tyle Polacy uratowali dzieci, kobiet, nie wiem, wojskowe, które tu przejeżdżają na jakieś zabiegi medyczne i tak dalej, już nie mówiąc o tych strategicznych możliwościach, że przerzucenie uzbrojenia zachodniego na teren Ukrainy. Także wszyscy, kto mówią, że mają dość Ukraińców, wybaczcie nam, że z nami to się stało i broń Boże, żeby z kimś jeszcze coś takiego się stało, żeby te ruskie nie robili co nocy naloty na miasta i nie zabijali po prostu zwykłych, niczym niewinnych ludzi.
Teraz relacje polsko-ukraińskie w porównaniu z czasami prezydentury Andrzeja Dudy pogorszą się trochę ze względu na brak tych bezpośrednich, chyba dobrych relacji między prezydentami?
Ciężko mi powiedzieć, bo znowu my próbujemy jakieś tam prognozy na przykład tutaj dawać, ale no, to jest tak samo jako pogoda, prawda, że są urzędy, które niby się zajmują jak gospodarka wodna i coś tam jeszcze, ale tak naprawdę no, to jest sytuacja, którą bardzo ciężko jakoś przewidzieć, bo tu są czynniki, które się zmieniają co sekundy. Jak zaraz mówią o tym, że będzie podział Ukrainy, że na przykład zachodnie kraje, jakaś tam Rumunia, Węgry i nawet Polska chcą coś odebrać od tej Ukrainy, jakieś kawałki sobie pozabierać. Przecież to jest narracja rosyjska. I każdy, kto to powtarza, to po prostu tę narrację powiela i robi się z tego jeszcze większy problem. Trzeba bardzo ostrożnie, moim zdaniem, w ogóle wypowiadać się. A te media społecznościowe doprowadzają do sytuacji, kiedy każdy rano się obudził, nie wiem, przepraszam, coś mu but nie zawiązał się poprawnie, a to Ukraińcy są winni, bo tu przyjechali i nam wszystko zabierają.
Pani właściwie dopiero przyjechała do Poznania z Ukrainy. Czy widać u pani w kraju efekty zmiany przepisów, która umożliwiła młodym mężczyznom wyjeżdżanie z Ukrainy? To są ludzie w wieku 18-22 lata, jeśli się nie mylę.
Właśnie, to jest bardzo moim zdaniem kontrowersyjna kwestia, bo no, z jednej strony oni teraz nie są w tym wieku poborowym formalnie i nie wiadomo, dlaczego ich trzymali cały czas w Ukrainie bez prawa
może w razie
wyjazdu.
Czego?
No właśnie w razie czego. A potem zmieniła się sytuacja radykalnie po tym tak zwanym Majdanie, w cudzysłowiu, kiedy młodzież wyszła na protesty, mając tam jakieś hasła typu antykorupcyjna prokuratura musi dalej pracować w Ukrainie, a prezydent czemuś tam podpisywał ustawę, która tam ograniczała w ogóle funkcję tego organu. Także no, wszyscy rozumieli, że tak naprawdę może te młode Ukraińcy nie bardzo znają się w ogóle na tych procedurach, nie bardzo znają się na tym, co robi to Narodowa Agencja Walki z Korupcją, ale ktoś ich zmobilizował i takie po prostu było zamieszanie, że no, osoby młode nie popierają jakby w tym momencie decyzji rządzących. No i ktoś tam z politologów ukraińskich powiedział, że może dlatego dali im możliwość wyjechać, niech sobie tu nie popierają gdzieś na zachodzie.
Czyli żeby nie było problemu wewnątrz
no,
kraju.
No, to jest tylko wersja. Rozumie pan, że szczerze mówiąc, żadna z nas nie wie, co naprawdę się dzieje. Po prostu jesteśmy w tym chaosie, w tym oceanie informacyjnym i każdy łapie się tego, za co może się złapać. Prawda? Ktoś tam ma jakieś łódkę, ktoś jeszcze coś ma i za to się trzyma, bo inaczej on po prostu w tym, no, zginie. I te informacje muszą być bardzo dobrze weryfikowane. Pierwszy raz w moim długim życiu pomyślałam, że kiedy w Związku Radzieckim była cenzura, to może w tym coś było, prawda? Że każdy musiał pomyśleć przed tym, jak powiedzieć.
bardziej myśleć o państwie niż o sobie.
O własnej osobie,
no
tak, bo mój humor dzisiaj jest zły, no to ja powiem, że wszystko jest źle i że ja w ogóle tu nie chcę, jadę i tak dalej.
Dużo młodych ludzi wyjechało w pierwszych tygodniach?
Sprawa w tym, że Urząd Graniczny Ukraiński mówi, że nie prowadzi tej statystyki. Po prostu nie powinien, bo nie ma takiego zadania, prawda? Nie musi ktoś jeden siedzieć i wybierać ze wszystkich, kto przekracza granicę, te osoby poniżej, powiedzmy, 20 lat.
A co mówi się w mediach? Widać ten ruch? Pani też była przecież na granicy, jadąc do Polski.
No tak, byłam na granicy i teraz najbardziej wszystkich martwi to ten nowy system wjazdu do Unii Europejskiej, gdzie jest skanowanie palce i oczy. I to tak pracuje, ja bym powiedziała, jedno przez dziesiąte, to się trwa wieki po prostu i te kolejki robią się nienormalnie długie i to bardziej wszystkich martwi niż czy wyjechał któryś tam chłopak wieku studenckiego. No bo formalnie to są studenci i trzeba im dać możliwość jechać do tych swoich uczelni, bo w którymś momencie było tak, że na przykład uniwersytety przyjmowali ukraińskich studentów, a student nie mógł dojechać, bo po prostu nie miał takiej możliwości przekroczenia granicy.
Została nam dosłownie minuta i jeden jeszcze wątek, króciutko pod koniec tygodnia, może to będzie piątek, może będzie sobota. Ukraińscy i europejscy urzędnicy mają rozmawiać o warunkach zawieszenia broni, które miałyby być przedstawione, jak rozumiem, Rosji. Co powinno się znaleźć, pani zdaniem, w tych warunkach?
W tych warunkach może znaleźć się co tylko chcą. Bo jest prezydent Rosji, który sam wszystkie decyzje podejmuje. Jedna osoba. Jak on sobie życzy, tak ten cały kraj robi i funkcjonuje. Tutaj mamy 30 krajów, mamy opinię każdego pojedynczego, trzech niechętnych, ileś tam chętnych i to robi wielkie zamieszanie, a w Ukrainie trzeba działać tu i teraz i pamiętać o tym, że po prostu Ukraińcy teraz stoją na granicy cywilizacji i chaosu i swoimi rękami bronią nie tylko siebie i Ukrainę, ale i całą Europę, a Europa ostatnio też strasznie jest zmęczona i może po prostu już nie pamięta o tym, co robią Ukraińcy dla niej.
Niech to będzie puentą naszej rozmowy. W naszym studiu gościła dziennikarka z Ukrainy Oksana Bieliakowa. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.